Zaskoczyło mnie to, że dr Jacek Bartosiak, który jest gościem Poranka Wnet, ma nawet rękawiczki, czyli jest przygotowany na każdą pogodę i na każdą zmianę pogody. Jeszcze raz dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam jeszcze raz, witam serdecznie państwa.
Ale temat dzisiejszej rozmowy to armia nowego wzoru. Co to jest?
Tak, dzisiaj 22 września wieczorem przedstawimy prezentację, jak jest nasze wyobrażenie armii nowego wzoru, czyli jak powinna wyglądać system obrony Rzeczypospolitej, w tym Wojsko Polskie w XXI wieku, jak należy przeprowadzać reformy, jak fundamentalnie zmienić siły zbrojne RP i cały system odporności państwa, żeby sprostać wyzwaniom, które już są i nadchodzą.
Jak ta armia powinna wyglądać i co w tej polskiej armii powinno się zmienić?
Właściwie musi się zmienić cała filozofia. Najpierw koncepcja, później musi się zmienić kultura organizacyjna, potem sama organizacja. Na końcu również musi się zmienić technologia. W tej kolejności, w wielu miejscach technologia również, ale w tej kolejności, o której powiedziałem, czyli koncepcja, czyli zmiany koncepcyjne, potem kulturowe. To bardzo ważne, dlatego że tu szwankuje to po prostu w XXI wieku. Później zmiany organizacyjne i dopiero później techniczne czy technologiczne.
Rozumiem, że ta koncepcja armii nowego wzoru zostanie wypowiedziana. Jaka ta armia nowego wzoru powinna być?
Tak, tak. Dzisiaj szczegółowo przedstawimy system armii nowego wzoru, jaka jest filozofia w ogóle tego, jak powinniśmy odejść od obecnego modelu. No, mogę zdradzić kilka szczegółów, panie redaktorze. Na przykład armia powinna być mniejsza. To znaczy powinno mieć znacznie mniej etatów niż ma obecnie. Należy odbarczyć od służb tyłowych, od logistyki, która może być cywilna, zwiększyć komponent bojowy poprzez zwiększenie zdolności, niekoniecznie liczby. Tak? Wydaje się, że mamy na to pieniądze w Polsce. Nie tylko te, które były wydawane, ale te, które są w rezerwach budżetowych. Są pieniądze po prostu na to. Natomiast armia musi być mniejsza, dlatego że musimy asymetrycznie wykorzystywać przewagi, które mogą się na różnych szczeblach drabiny eskalacyjnej pojawiać względem naszego głównego przeciwnika. Armia musi być stała, w pełni główny komponent wojskowy, tak zwany high-end, musi być stały, w pełni ukompletowany, w pełnej gotowości bojowej. Nie może być jednostek szkieletowych, nie będzie żadnych mobilizacji, żadnych poborów, żadnych długoletnich wojen. Rozstrzygnięcia będą szybkie. Przedstawimy też koncepcję wojen, to znaczy jaka to wojna może być, do czego się trzeba szykować i to jest coś innego niż nam się w potocznym, jakbyśmy na ulicy zapytali na rynku Starego Miasta, gdzie siedzimy człowieka, to by myślę, że nie przypuszczał do jakiej wojny, do jakiego rodzaju, tak? Do jakiego rodzaju charakteru wojny należy się przygotowywać, a jak się źle przygotujemy, no to będziemy mieli młotek, czyli siły zbrojne, nieadekwatne do zadania, które ma postawione i w tej chwili moim zdaniem i naszym zdaniem zespołu, zresztą kilkadziesiąt osób pracowało nad tym, jest to nieadekwatne. Tak? I nie ukrywam, że mamy sporo rozwiązań innowacyjnych. Poza tym jest cała strefa pozakinetyczna, czyli zanim zaczyna być strzelane, to już się toczy wojna nowej generacji. Armia nowego wzoru musi też umieć sobie z tym radzić. Poza tym są nowe domeny. Domena cybernetyczna, domena elektromagnetyczna, domena kosmiczna, w której też musimy umieć, jak to się mówi, manipulować przepływami strategicznymi przeciwnika i swoimi. I musimy się w tym odnaleźć. Tak? Musimy się również zastanowić nad swoją rolą względem całego komponentu tak zwanego C2, które podstawia Ameryka, czyli Stany Zjednoczone. Jak bardzo daleko może sięgać interoperacyjność i jak nie w kontekście tego, jak wygląda współczesne pole walki. Ale musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak wygląda współczesne pole walki, w ogóle jest pole rywalizacji, bo zaciera się granica między wojną a pokojem. Nie wiemy w tej chwili, czy mamy konflikt, czy nie mamy, prawda? Jakbyśmy zapytali kogoś, nie wiemy. Jedni mówią, że mamy, drudzy, że nie mamy. No i to powoduje znaczącą niepewność, a my musimy być tak rzutcy, tak przygotowani, żeby na to wszystko reagować. W związku z tym armia musi być mniejsza, lepiej opłacana znacznie, lepiej wyposażona, ale to na końcu, zupełnie inaczej zorganizowana i musi być komponent bojowy. No, należy wreszcie odcedzić. Armia nie jest jak gdyby przy zakładówką, tak? Gdzie są etaty, gdzie jest mnóstwo zbędnych funkcji, etatów oficerskich, podoficerskich. Logistyka może wyglądać inaczej, są zdolności cywilne są teraz znacznie lepsze niż w XX wieku. Logistyka wygląda zupełnie inaczej. Musimy też stworzyć mechanizm fuzji zastosowania technologii cywilnej do wojska, bo to kompletnie nie działa. Technologia cywilna się znacząco zmienia na digitalnym polu walki, ona ma ogromne znaczenie. Musimy się dobrze zastanowić, jak zrobić fuzję, czyli połączyć możliwość zastosowania wiodących technologii cywilnej, które dają przewagi w domenie informacyjnej, w domenie nowoczesnej bitwy zwiadowczej, a nie, innymi słowy, trzeba zmienić system zakupów, Trzeba w ogóle zmienić system zarządzania wojskiem, całe C2. Musimy się również zastanowić, jak uszykować wojsko w kontekście wymiany kinetycznej z przeciwnikiem, który teoretycznie jest silniejszy, uważa, że ma dominację eskalacyjną. Na to wszystko są odpowiedzi, na to wszystko są pieniądze w ogóle, naszym zdaniem. I na to wszystko można mieć plan. To nie jest tak, że się liczy na papierze teoretyczne potencjały, tylko można mieć młotek, który jest instrumentem polityki państwa, prawdziwym instrumentem polityki państwa, a nie organizacją, która gdzieś tam sobie stoi, trochę wiemy, że wydajemy, politycy mówią, że wydają, więc jest fajnie, meldują komuś za granicą, że NATO, że Unia, że Stany Zjednoczone, więc jest wszystko w porządku, tylko musi mieć prawdziwy instrument polityki państwa polskiego, dlatego, że nadchodzące czasy, co już widać zresztą na wschodniej granicy, będą testować zdolności do odpierania przemocy, która ma narzucić nam sprawczość. Ceną jest rozwój. Musimy też przede wszystkim postawić pytanie, jaka to będzie wojna. No i nie będzie to wojna światowa. Nie będzie to wojna, jak ich znamy z XX wieku. A gdyby taka miała być, to wejdą potężniejsi sojusznicy z bronią atomową, zdolnościami globalnymi, bo zostanie złamana równowaga. I tu, jak my się do tego przygotujemy, nie będzie miało żadnego znaczenia dla naszego rozstrzygnięcia. Natomiast możemy mieć armię nowego wzoru, siły zbrojne, które mają są znaczącym podmiotem w tej części Europy z punktu widzenia wszystkiego, co się dzieje od pozakinetycznej wymiany do uruchomienia artykułu 5, gdziekolwiek on będzie, bo może nigdy nie jesteś uruchomiony. Tak? I my musimy pokrywać wszystkie te zdolności. Tak jak powiedziałem, armia znacznie mniejsza, w pełni kompletowana, armia stała i w centrum jej człowiek. Jakkolwiek to brzmi, być może nawet demagogicznie, ale nowy człowiek, tak? Zupełnie inny typ oficera, podoficera i żołnierza Wojska Polskiego, który jest na równi z zmodernizowanym społeczeństwem, które przez ostatnie 30 lat musiało zmierzyć się z globalną konkurencją, stanąć na rynku pracy, a jak to bywało, a nie wszystkie komponenty sił zbrojnych RP i nie wszyscy, nie cała kadra do tego dociągnęła. Należy to zmienić. Ma być służba prestiżowa, świetnie opłacana i każdy będzie chciał służyć w takim wojsku, a społeczeństwo musi uwierzyć, że to jest inkubator nowoczesności, jak Robert Lewandowski. Tak? Armia nowego wzoru, niczym Robert Lewandowski. I musimy zmienić filozoficzne nastawienie do tego oraz to, w jaki sposób organizujemy to, w jaki sposób wydajemy, jak politycy do tego podchodzą. Rola polityków znacząco jest większa niż kiedykolwiek w historii. Tak jak powiedziałem, rola morale w wojsku jest dużo większa niż kiedykolwiek w historii, dlatego że gdy mamy czas na żywo, możemy nadawać z rynku Starego Miasta albo pokazywać, jak Wojsko Polskie przegrywa w Białymstoku. Żołnierze w Warszawie, mając nawet najnowocześniejszy sprzęt kupiony od sojusznika, mogą widzieć, że kumple się rozchodzą do domu i oni też pójdą do domu. Tak? Muszą wierzyć, że to co reprezentuje Armia Nowego Wzoru, jest warta obrony, jest solidarna, walczy, ma szansę na wygraną, generalnie w ogóle ma przewagę, poczucie przewagi w domenach, które ci żołnierze konkretnie reprezentują, za które odpowiadają. Że państwo polskie jest warte tego. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Armia Nowego Wzoru będzie działała we wszystkich scenariuszach geopolitycznych. To jest bardzo ważna rzecz. Zarówno gdy Amerykanie pozostaną w Europie i my będziemy opierać swoją politykę na NATO i na wzmocnionej obecności amerykańskiej, wpływaniu Amerykanów, jak i tak samo w scenariuszu, gdy Amerykanie jednak będą wychodzić, Europa się będzie konsolidować, federalizować i będzie miała wschodnią flankę swoją, wtedy Europa i no wiadomo, że Polska będzie ją obstawiać.
A scenariusz, w którym Polska pozostanie sama, Europa nie będzie się federalizować, Stany Zjednoczone wyjdą z Europy, nastąpi rozpad Unii Europejskiej, ta armia nowego wzoru też się sprawdzi?
No to tym bardziej się sprawdzi. Właściwie to się tym bardziej sprawdzi, armia nowego wzoru. No stoimy przed takim wyzwaniem, jak w czasie Sejmu Wielkiego, panie redaktorze, tak? Był ogromny opór i elit politycznych i społecznych ówczesnego czasu, żeby zupełnie zmienić wojsko. No wojsko czasów saskich i króla Poniatowskiego było słabe, było właśnie taką przyzakładówką społeczną, można powiedzieć, to niczego nie służyło. I jednak spróbowano zmierzyć się i powołać armię nowego wzoru ówczesną. Nie zdołano tego zrobić w pełni, poza tym później nie zdążono. Zabrakło też woli króla w ostatniej wojnie dawnej Rzeczypospolitej. Próbowaliśmy wielokrotnie. Reformy batoriańskie, reformy władysławowskie, wojska gwarciane, obrona potoczna. No ile zawsze było problemów, ile utrwalonych interesów, które trzeba było łamać. Ile było oporu nawet tych, którzy korzystali na obecnym modelu społecznym. Tak?
No dobrze, ale to jest na papierze. Być może te papiery i te dokumenty, które pan dziś wieczorem przedstawi, są w tej torbie, którą ma pan przy sobie. Zresztą bardzo, bardzo ładna torba, jest w niej pewno i laptop, i coś innego. Słońce świeci, oświetla twarz doktora Jacka Bartosiaka. Jest miło na rynku Starego Miasta, ale czy to jest taka czysta teoria? Intelektualiści sobie siedzą, kilkudziesięciu ludzi, którzy się znają, przeczytało dużo książek i mówią: armia nowego wzoru, ale tak naprawdę jest to nie do zrealizowania w żadnym wypadku, ani pod względem kosztów, ani pod względem organizacji, ani pod względem woli politycznej.
Na pewno jest to do zorganizowania pod względem kosztów, również jest pod względem organizacji. No, jestem ciekawy, czy państwo polskie jest w stanie wyegzekwować swoją wolę polityczną na utrwalonych interesach, ale to dotyczy wielu dziedzin i historycznie był zawsze z tym problem, więc to jest znak zapytania, nawet gdyby przyjęło. Natomiast co do woli politycznej, nie będę ukrywał i powiem to publicznie, że konsultowaliśmy to z wieloma wieży politycznej, również z reformatorami w Wojsku Polskim i byli zachwyceni naszym pomysłem.
Czyli jest możliwe, że to jeszcze jeden plan dobrej zmiany, a teraz dobra zmiana rządzi od ładnych kilku lat. Żyjemy w przeświadczeniu, że kupujemy najnowocześniejsze samoloty F-35, że ten kontrakt podpisaliśmy w czasie, kiedy prezydent Andrzej Duda był w Białym Domu. Widzieliśmy przelatujące samoloty. Wiemy, że za chwilę system antyrakietowy, czy już jest, bo miał być chyba do 2021 roku, czy jest, czy go nie ma, tego nie wiemy, ale na pewno ma być, że ta armia się modernizuje, że kupuje coraz nowe instrumenty potrzebne do obrony Rzeczpospolitej. To są wszystko te fikcje, w których my żyjemy. Czy to jest prawda, czy to czemuś służy?
Jest to, wszystko się dzieje, tak? Natomiast naszym zdaniem jest niewłaściwa kolejność tego. Tak jak powiedziałem, najpierw jest zmiana koncepcyjna, do czego ma to służyć. Później jest zmiana kulturowa, bo to obsługują konkretni ludzie, którzy mają daną mentalność i obsługują ten cały system. Potem musi być zmiana związana z organizacją tych ludzi, a potem dopiero jest kwestia technologiczna, tak zwane efektory. I to musi być w pętli decyzyjnej naszej. Czyli nasze systemy obserwacji, orientacji, co się dzieje, potem nasze decyzje, a potem dopiero efektory, czyli czym to zadajemy. I to jest na końcu, to jest tylko 1/4. To, co pan wymienił, kupowanie tych samolotów, prawda, innych efektorów, to jest 1/4 zadania. Najmniej właściwie istotna, bo jak się ma 3 pierwsze, to można wygrywać. Nawet z efektorami, które są słabsze od przeciwnika, jeżeli się dobrze uszykuje i zorganizuje tą siłę, prawda, zbrojną, czy system odporności państwa. I chciałbym tak, żeby Strategy and Future taką debatę przetoczył przez Polskę, bo wydaje mi się, że to jest też element kształtowania kultury strategicznej, żeby się nauczyć, że to się tak robi, a nie odwrotnie, że się kupuje zabawki. No, to zabawki, czy nawet czasami słuszne systemy, bo część pewnie z tych wymienionych, o czym będziemy dzisiaj wieczorem mówić, słuszna, a część nie. Ale to nie o to chodzi, bo ja nie chcę rozstrzygać, jakie są słuszne, jakie nie. Przedstawimy tak zwane lupę, przez którą należy patrzeć, dokonując zakupów. Czyli pod jakim kątem się kupuje tak naprawdę. Bo nie robi się tego w ten sposób, panie redaktorze. Nie porównuje się właściwości taktycznych królewskiego tygrysa i T-34, no bo wiadomo, tygrys, większe działo, większe opancerzenie, w ogóle wszyscy chcą malować tygrysy i w ogóle jeździć tygrysami. Ale tak operacyjnie to T-34 się lepiej sprawdził, tak? A na papierze wyglądałoby, że królewski tygrys czy tygrys pierwszy, prawda, niemiecki z czasu II wojny, to jest lepszy. I można podawać bardzo wiele takich przykładów. Trzeba wiedzieć, do czego służyć. To ma być narzędzie Rzeczypospolitej, bo za nie płacimy, za nie odpowiadamy, obsługują to żołnierze i musimy wiedzieć, do jakiej wojny. Wydaje mi się, że nie jest to do końca określone. Ja szczerze mówiąc, chociaż się tym zajmuję, nie usłyszałem koncepcji, do jakiej wojny my się przygotowujemy od ostatnich 10 lat. Konkretnie, nie to, że z Rosją. Tak. Tylko jakiej? Sojuszniczej, nie sojuszniczej? W pełni sojuszniczej, jako wojsko pomocnicze, auxiliares do legionów rzymskich, czy własne? Własnym systemem C2 i rozpoznania nowoczesnej bitwy zwodowczej, czy nie własne? Czy poniżej artykułu 5, czy powyżej artykułu 5? Czy ruszamy przed artykułem 5 sami, czy nie ruszamy? Czy poniżej wymiany kinetycznej też, czy tylko powyżej wymiany kinetycznej? Co jest aktem wojny? W ogóle jak przepisy prawne nasze wyglądają, panie redaktorze? Musimy też, dzisiaj będziemy o tym mówić. Czy na przykład prezydent i kto podejmuje decyzję o użyciu sił zbrojnych w sytuacji szarej strefy? na przykład jak coś się zacznie dziać na Mierzei Wiślanej, specnaz zacznie strzelać do naszych i nie będzie wiadomo, czy to specnaz, czy nie. Kto podejmuje decyzję? Czy to jest stan wojny, czy nie? Kto podejmuje decyzję o rewanżu? Kto podejmuje decyzję o akcji? To szybko, minuta na tą decyzję. Czy są blankietowe rozporządzenia z tym związane? Czy są, no, czy jest cały system pensji decyzyjnej postawiony? Bo współczesna wojna toczy się z prędkością światła czasem, tak? Jest domena informacyjna, przepływ informacji, transmisje danych, one generują przewagi i my musimy na nie odpowiadać, tak? Małe nawet niepowodzenia, nawet nasze powodzenia na granicy. Wyobraźmy sobie, że jest taki incydent, panie redaktorze, że wjeżdża kolumna, dwie kompanie zmechanizowane czołgów rosyjskich pomyłkowo przez granicę polską, tak? I zatrzymuje się w Radzeniu Podlaskim. I później mówią, że przepraszamy, pomyliliśmy się, już wychodzimy, tylko potrzebujemy tydzień, bo musimy cysterny pociągnąć, ten podporucznik, który podjął tę decyzję, idzie pod sąd wojenny, ale tak naprawdę jeszcze tydzień i uwaga. I obiegają świat zdjęcia, że na terenie państwa NATO, w Radzeniu Podlaskim, wśród bezradnych Polaków, którzy wyglądają bezdurno, stoją kolumny pancerne wojsk rosyjskich. Jeszcze to jest rozgrywane pięknie, naprawdę można tyle zdjęć zrobić i filmu. Jeszcze coś się dzieje, a Polacy bezradni, nie? I tam bezradnie dzwonimy do Brukseli, bezradnie dzwonimy gdzieś. Jakie decyzje podejmujemy? Bo nikt nie będzie chciał wojny światowej z takiego powodu. Czy my wiemy, jakie decyzje podejmujemy wtedy? Do tego jest armia nowego wzoru i nowa pętla decyzyjna i odpowiedź, cała koncepcja użycia sił zbrojnych RP w tego rodzaju sytuacjach. Też wychowanie, tak, odpowiednie, zarówno żołnierzy, oficerów, jak i decydentów politycznych, dlatego że, tak jak powiedziałem, rola decydentów politycznych jest znacznie ważniejsza niż kiedykolwiek, bo decyzje na ekranie widać od razu, trzeba podejmować. Są okienka decyzyjne i pach, trzeba podjąć, bo wojna jest kwestią polityki de facto. To jest domena polityczna, tylko jest używanie przemocy. Czy nasi politycy mentalnie są gotowi na to? Czy jesteśmy również gotowi w sferze pozakinetycznej do akcji ofensywnej? Czy w ogóle można w wojnie nowej generacji, gdy nie ma wymiany kinetycznej, tylko czekać defensywnie i czekać, aż oni coś zrobią znowu i zadadzą jakieś straty, a my tylko będziemy odpowiadać. Tu budujemy płot, tu coś robimy, tu wyłapujemy. Co z akcją ofensywną? Odpowiedzmy sobie na to pytanie, tak? Skoro tamci mogą, to dlaczego my nie możemy, tak? Akcji ofensywnej.
Nie wiem, czy dobrze zanotowałem sobie pojęcie, którego pan użył, że armia przyzakładowa?
No, proszę mi wybaczyć, bo nie może być tak, że... Zresztą tak samo było w XVIII wieku. Nasze siły zbrojne po klęsce Szwedów pod Połtawą i w ogóle naszym słabym występie w wojnie północnej zaczęły przypominać przyzakładówkę, tak? No i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy poza tym komponentem ekspedycyjnym, który wyłonił się w latach 90. XX wieku i później podążał jako armia pomocnicza z Amerykanami w ich globalnych zadaniach utrzymania ładu światowego, który nam służył, tak? Czy w dużej mierze armia nie stała się przyzakładówką, tak? Nie cała, bo pomaga nam cała rzesza oficerów, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy chcą zmian, wiedzą, jak wygląda współczesne pole walki. No i czy nie trzeba fundamentalnie zmienić tej struktury, tak?
Z tego, co pan mówi, należy fundamentalnie zmienić strukturę. Powiedział pan, że rozmawiał pan i rzeczywiście pewno wielokrotnie rozmawiał pan z decydentami, tymi, którzy podejmują decyzje na temat tego, jak Polska ma w przyszłości wyglądać. Powiedział pan, że te drzwi są, nie wiem, otwarte czy uchylone, czy są skłonni do tego, żeby nie tylko wysłuchać i powiedzieć, panie doktorze, to było bardzo ciekawe i wyciągnąć dłoń i powiedzieć dziękujemy bardzo, czy są w stanie ruszyć w tym kierunku i zrobić to, o czym pan mówi.
A to uczciwie powiem, że jest bardziej złożone, bo rzeczywiście my nie jesteśmy żadną siłą polityczną ani siłą sprawczą, ale konsultujemy, uprzedzaliśmy z siły polityczne w ogóle wszelkie, o tym przedstawiliśmy założenia i zobaczymy, co zrobi tak zwana wieża, tak, decyzyjna, ale proszę pamiętać, panie redaktorze, jeżeli pan specjalnie napisaliśmy w Strategy and Future 2 miesiące temu, a później grzaliśmy, jak to mówi młodzież, temat, opowieść o Dawidzie i Goliacie. I oczywiście Dawid, Goliat, prawda, to wszyscy to znamy, ale tak naprawdę głównym bohaterem jest Saul i rozgrywka Dawida z Saulem, czyli z królem, który nie chciał zmian i królem, który nie miał utrwalone interesy, żeby utrzymać dawny sposób wojowania. I tak naprawdę wszyscy Rzeczpospolite mają dobrą wolę. Tylko problem polega na tym, że paradygmat utrwalonych interesów bardzo często przeważa nad wolą tych, którzy chcą zmian idących z duchem czasu. I tu jest pytanie do naszych polityków, tak? Czy zobaczą to, jak wyglądają utrwalone interesy, które nie muszą służyć zdolnościom sił zbrojnych RP i w ogóle aspiracjom społeczeństwa, które się wzbogaciło. Siedzimy na rynku Starego Miasta, pięknie to wygląda, tak? Słyszymy, że mamy nadwyżkę budżetową, słyszymy, że są pieniądze. W prezentacji dzisiaj też przedstawimy, ile Polska wydaje na zbrojenia. Jesteśmy w czołówce światowej prawie. no w pierwszej 20. Mamy jeszcze więcej pieniędzy. Powinniśmy za te pieniądze wystawiać dużo większe zdolności, bo to się zdolnościami liczy, a nie tak jak kiedyś. Ilością żołnierza, prawda, rekruta, ilością karabinów czy czołgów nawet. To zupełnie nie tak się teraz liczy ze względu właśnie na rewolucję digitalną, rewolucję w domenie informacyjnej, bo kto może, nawet ma mniejsze siły, ale bardziej rzutkie i ma przewagę informacyjną, to wie, gdzie jest przeciwnik, może mu na różnorakie sposoby zadawać straty, nawet w domenie informacyjnej. I to jest klucz do sukcesu.
Jest kluczem do sukcesu być może chociaż talibowie w Afganistanie pokazali, że można tylko przez kilkanaście lat ukrywać się w jaskiniach, a po kilkunastu latach władza sama wpada w ręce. Nie dysponowali tymi narzędziami nowoczesnej wojny.
Nie, właśnie dysponowali, tylko dokalibrowanymi do ich sposobu walczenia. Tak jak Wietnamczycy z północy. Dokładnie zrobili to, co o czym mówiłem. Zdominowali pętlę decyzyjną. Jak tylko Amerykanie nie wiedzieli, co się dzieje. Jeżeli nie mieli sensorów z kosmosu, to nie wiedzieli, tak? A ci wiedzieli wszystko, bo ktoś sprzątał w tych bazach, byli szpiedzy, był wywiad, byli pasztunami, wszystko wiedzieli, co się dzieje w siłach afgańskich, kiedy Amerykanie odchodzą, jakie jest nastawienie, jakie są enablery pozostawione, czyli C2, systemy kontroli dowodzenia, i zobaczyli, że nie ma. I to jest właściwie z armią afgańską się stało dokładnie to, czego bym przestrzegał naszą. Uzależnienie od amerykańskiego C2, czyli systemu dowodzenia, tak? W sytuacji zdegradowanej świadomości sytuacyjnej, bo Amerykanie odeszli, zabrali enablery, czyli te mnożniki możliwości. I potem nastąpił kolaps, bo wszyscy widzieli sobie zdjęcia, jak kumpel w Kandaharze, w Gazni, poddaje się, czy idzie do domu, czy w ogóle jest zabity, tak? I nastąpiło rozejście armii afgańskiej do domu i co z tego, że mieli karabiny, moździerze i nowoczesne samochody.
Jesteśmy na rynku Starego Miasta, a pan doktor zwalnia z polskiej armii wielu oficerów, którzy pewno nie nadają się do tej koncepcji.
No przecież nie zwalniam. Ja uważam, tylko po prostu przedstawiamy model, jak to powinno być wyglądać. I oczywiście powinien być zrobiony przegląd kadr. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, że na nowoczesnym polu walki może zafunkcjonować system, gdzie morale nie jest najwyższe w historii Sił Zbrojnych RP, strona etyczna nie jest najwyższa w historii RP i nie ma zrozumienia, na czym polega nowoczesne pole walki. To musi być jedna pięść. I no, to jest normalna procedura, tak? I szczerze mówiąc, to jest zdrowe, bo żołnierz pod oficer powinien wiedzieć, jakie są zasady promocji, że nie ma byle jakości, że nie ma paździewia. Poza tym, mówiąc językiem młodzieżowym, też społeczeństwo musi zobaczyć, że Polska to nie paździerz, Polska to nie wydmuszka, Polska to nie byle jakość, Polska to nie... A jest do tego... A tak naprawdę połóż tak myśli, nie? Że Polska i wszystko, co Polska organizuje, jest tak nie do końca, jest takie byle jakie, jest takie paździerzowe. Niech armia na jego wzór dowodzi, że jest inaczej, tak jak na przykład w Izraelu.
Wstaniemy teraz z tej betonowej, kamiennej ławeczki na rynku Starego Miasta i pójdźmy w kierunku siedziby Radia Wnet, czyli w kierunku krakowskiego przedmieścia. Gdyby po tej konferencji zadzwonił do pana, nie wiem, prezes Jarosław Kaczyński i zapytał się, czy chciałby pan zostać ministrem obrony narodowej? To co by pan odpowiedział?
Że nie chcę. Zdecydowanie nie chcę. No i to oczywiste jest, panie redaktorze. Nawet troszeczkę się czuję tym pytaniem. Wydaje mi się, że to trochę, nie chciałbym zabrzmieć obrazoburczo, ale wydaje mi się, że to, co robimy, jest trochę ważniejsze niż zostać ministrem obrony narodowej na pół roku.
To jest tak, że według tego, co pan powiedział, tak koncepcja nie jest koncepcją na pół roku, tylko na dłużej, a ktoś ją musi zrealizować. Jest taka chęć, bo rozumiem, że to nie chodzi o czystą teorię i pokazanie, że jestem mądry i przeanalizowałem wiele rzeczy, tylko chodzi o taką sprawczą konferencję, w której się mówi, to należy zrobić i się oczekuje, że ktoś to zrobi.
No tak, ale my w Strategy and Future zajmujemy się kształtowaniem kultury strategicznej Rzeczpospolitej. Nie walczymy, panie redaktorze, w walce wieży o sprawczość. Innymi słowy, jak ktoś pamięta Tolkiena, nie zakładamy pierścienia, który Hobbit zakładał. Bo coś się dzieje, jak się zakłada pierścień, zaczyna się walczyć w walce o sprawczość. Coś się dzieje z tymi, którzy zakładają te pierścienie.
A to miło, że pan nawiązał do Hobita, bo według naszych informacji w ogóle jest dzisiaj Światowy Dzień Hobita.
No, tak, miałem dobrego nosa w takim razie. Natomiast jeżeli chodzi o jest to koncepcja, pomysł, pokazujemy ją. Tak jak mówię, poza tym to nie może być tak, że to realizuje minister Lunardowy, bo ta zmiana musi wynikać z woli całego rządu, a właściwie na współpracy, wydaje mi się, całego spektrum politycznego, dlatego że to jest fundamentalna zmiana cywilizacyjna, można nawet powiedzieć, na sposób funkcjonowania państwa, bo trzeba łamać utrwalone interesy oraz sposób pozyskiwania uzbrojenia dla Wojska Polskiego i nie jest to tajemnicą, że jak to wygląda. No, nie można doprowadzić do tego, że niecały rząd podejmuje decyzje, jest to plan długoletni w kierunku rozwoju sił zbrojnych RPE, dlatego że budzi to bardzo złe strukturalne napięcia. Ci, co myślę, że wiedzą, o co chodzi, co powiedziałem.
A my idziemy ulicą Świętojerską. Za chwilę będziemy po raz kolejny przechodzić koło katedry Świętego Jana Chrzciciela. Patrzymy na Zamek Królewski. Sobie możemy pomyśleć, tak, tutaj niesiony był kiedyś ostatni król Polski po uchwaleniu Konstytucji 3 maja.
Tak, historyczne miejsce, proszę Państwa, przed nami właśnie Zamek Królewski, za nami rynek Starego Miasta, katedra, tu dokładnie tak to wyglądało, no cóż, pan redaktor Skowroński ma siedzibę radia zaraz obok, więc historyczne miejsce, idealne miejsce na rozmowę Armii Nowego Wzoru właściwie.
I rozmawiamy o Armii Nowego Wzoru, ale rozmawiamy o Armii Nowego Wzoru, o tej transformacji, która według doktora Jacka Bartosiaka jest konieczna, żebyśmy liczyli się na tej globalnej arenie, a ta globalna arena zmienia się, jak w kalejdoskopie powiedziałem o talibach, o Afganistanie, ale talibowie i Afganistan zmienił chyba bardzo dużo w układzie sił na świecie.
Szczerze mówiąc, zachwiał wiarygodnością amerykańską, ale ja uważam, że Amerykanom wyjście z Afganistanu wyjdzie na zdrowie zdecydowanie. Skrócą linię frontu. Jeżeli zarządzą kryzysem wiarygodności, to wyjdzie im to na zdrowie. Tak samo jak zrobili Amerykanie mistrzowski ruch z Australią teraz, który też jest przejawem umacniania, jak się to mówi w geopolityce, Oceanu Światowego, wzmacniania sojuszu pięciu oczu i w ogóle ludów anglosaskich, które panują na Oceanie Światowym, otaczając Eurazję, panie redaktorze. I no to jest właśnie to, co mówimy, strategy in future. Także rozgryweczka się tak zwana, jak to mówi warszawska ulica, się dopiero zaczyna. Afganistan to będzie epizod, przykro mi, bo to był i wysiłek i naszych żołnierzy i oczywiście trudny los Afgańczyków. Ale dla Amerykanom to wyjdzie na zdrowie, jeżeli zarządzą kryzysem wiarygodności swoimi, utrzymają jedność NATO, bo wyraźnie widać, że Europa kontynentalna nie ma apetytu na rywalizację z Chinami i nie ma apetytu na amerykańskie przewodnictwo w tej sprawie. Widać to po Francuzach i Niemcach, a my jesteśmy jeszcze za Europą kontynentalną. W tym się wyraża trudne położenie Rzeczpospolitej, dlatego potrzebujemy Armii Nowego Wzoru. Tak jak powiedziałem, jakkolwiek się scenariusze potoczą, czy Amerykanie wzmocnią swoją dominację, będą przychodzili z pomocą w ten czy w inny sposób, bo nie wierzę, że będą obecni w Polsce w wielkiej liczbie. To nie ten etap rozwoju sztuki wojennej, nie ten etap nierównowagi strategicznej, ale jeżeli wzmocnią swoją obecność, wzmocnią Ocean Światowy, to też gdzieś tam będą być można wspomagać i potrzebujemy Armii Nowego Wzoru o określonych zdolnościach. Właśnie Armii Nowego Wzoru, i to chcę jedną rzecz powiedzieć, bo też konsultowaliśmy z Amerykanami to i jesteśmy gotowi na debatę w Polsce na ten temat, również z udziałem Amerykanów. Nie kupuje się wiarygodności sojuszniczej, bliskości, gwarancji bezpieczeństwa, kupując drogi sprzęt. I to Amerykanie mogą powiedzieć. Możemy to nagrać w Strategy in Future, żeby to Polacy usłyszeli. Robi się to poprzez pokazanie kompetencji, merytorycznej kompetencji, że nasza armia jest kompetentna. Prawda? I wtedy oni bardziej chcą pomóc, bo jesteśmy w stanie utrzymać się dłużej na nogach i w ogóle można równoważyć o nas. A jeżeli my tylko kupujemy, to naprawdę jest to bardzo... To nie tędy droga. Można kupować, ale trzeba wiedzieć, co się kupuje. A nie jest tajemnicą, że amerykańskie środowiska strategiczne krytykują część naszych zakupów. No. Opowiemy dzisiaj o tym wieczorem.
A wrócę do stwierdzenia mistrzostwa amerykańskiego, jeśli chodzi o relacje z Australią. Chodzi o kontrakt na łodzie podwodne.
No, chodzi o coś więcej. Chodzi tak naprawdę o dotknięcie czarodziejską różdżką, tak jak bym pana, no panie redaktorze, pan jest Australią, jestem USA, dotknąłem, pan jest mój, jestem i na zawsze, na następne pokolenie. A tamten Chińczyk nie może już pana dotknąć. Pytanie, co Australia za to dostała, bo na razie dostała tylko obietnicę okrętów podwodnych, bez broni atomowej, za to z napędem atomowym, ale którego sama nie będzie obsługiwała. Wydaje mi się, że coś musi być jeszcze głębiej w tym dealu. Bo zresztą będziemy o tym rozmawiać niedługo w Strategy in Future z Hugh White'em. Postaram się coś więcej dowiedzieć, bo ze strony amerykańskiej ruch, który ich nic nie kosztuje, a jednocześnie zmienia nieznacząco na razie, ale zmienia poważnie układ sił na Indo-Pacyfiku. Australia jest niezbędna Amerykanom do jakiejkolwiek wojny z Chinami. I Amerykanie sobie to zapewnili, bo to jest bardzo silny sygnał strategiczny, jeszcze nie wkładając nic w to. No, może chwilowe pogorszenie stosunków z Francją. To jest naprawdę, to jest kwintesencja możliwości dynamicznego ruchu potęgi oceanu światowego wokół Eurazji, która może wybierać, zmieniać zdanie, wybierać sojuszników, przetrącać, wracać, zdradzać, znowu wracać. To jest kwintesencja wielkiej strategii anglosasów. To jest naprawdę taki czysty przykład, o którym od wielu lat mówimy. No i świetny ruch Amerykanów. Zobaczymy, co dalej będzie.
Francuzi są niezadowoleni, bo przez wiele lat pracowali nad tym, żeby ten kontrakt trafił do francuskiego przemysłu.
Tak, oczywiście. To ogromne pieniądze, cały łańcuch dostaw, też ludzie, którzy na tym pracują, trzeba coś umieć, żeby budować okręty podwodne, nowoczesne, więc no i przede wszystkim też takie poczucie, że Amerykanie też wypychają Francuzów z Indo-Pacyfiku, bo to też się przejawiało tym, no ale najważniejsze to, że w walce o sprawczość, o to, co politycy, jak pan wie, to jest dla nich święty graal, sprawczość. No raptem, że tam stali ograni jak dzieci i generalnie, że Amerykanie się nie liczą z Francją, a Francuzi myślą, jak nie z Francją, to z Europą, bo Francja to Europa, tak? I że teraz im pokażemy. Więc to właśnie są strukturalne siły, które powodują rozpad, pękanie struktury Zachodu. No proszę zwrócić uwagę na komentarze po tej decyzji. Francuzi jedno, Polacy i co innego, Amerykanie jeszcze co innego i bardzo ciężko jest o spójność NATO w obliczu takich wyzwań jak Chiny wobec całego globu i Stanów Zjednoczonych i wobec Rosji. Tak? Proszę sobie wyobrazić, jakie byłyby napięcia, gdyby mocarstwo atomowe rosyjskie postanowiło jednak zademonstrować jakieś wojskowe historie tu na wschodniej flance. Już widzę tą jedność świata Zachodu, które wszyscy jak jeden mąż staną tutaj, wyślą wojska, zmobilizują te swoje wojska rachityczne, bo w zachodniej Europie wojska są kompletnie rachityczne. Już widzę tą wspólność. Rosjanie mistrzowsko, bez bo to też trzeba ważne, Rosjanie nie chcą dużej wojny, która by zmieniła równowagę systemową. Rosjanie chcą pokazywaniem przemocy, czasami jej takim aplikowaniem delikatnym, zmienić równowagę, zagrać w grze europejskiej i my musimy ich powstrzymać, bo na razie skutecznie uzyskują ten efekt, tak? I to nie potrzebujemy armii do tego, o czymś, jak gdyby o czym się mówi, no, jakiejś wielkiej wojny europejskiej, no.
Wzmacniając siły Rosjanie, wzmacniając siły w Okręgu Królewieckim, ale też przeprowadzając manewry co roku duże, może teraz największe, może teraz najbliżej polskich granic. Te manewry pan obserwuje?
Tak, no obserwowaliśmy, jeżeli mówimy o ćwiczeniach Zapad, tak? No i zresztą różnych innych ruchach wojsk rosyjskich. No i dość powiedzieć, że jeżeli te systemy S-300, które zostały przemieszczone do Grodna przy granicy, niedaleko Sokółki, przy granicy z Polską, to jeżeli one tam stoją i są aktywowane, to nasze samoloty bojowe nad Warszawą nie mogą latać wyżej niż 2000 metrów. Bo inaczej są namierzane przez ten system i generalnie piloci się boją, że rakiety mogą zostać odpalone w ich kierunku. To pokazuje, na czym polega bufor Białorusi i jego znaczenie. Nawet dlatego, że czy możemy swobodnie sobie latać tutaj nad Polską, tak jak chcemy. Albo na przykład to, że to, co się dzieje na wschodniej granicy i niepokój polityczny, który to wywołuje, napięcie polityczne, już nie mówiąc o strefie przygranicznej, która, no nie wiem, nie może otworzyć pensjonatu, tak, bo jest stan wyjątkowy, bo coś się dzieje, no bo ludzie nie pojadą tam, jak jest wojsko, a wojsko musi być, no bo trzeba pilnować granicy, więc Rosjanie już szarpią za klamkę Rzeczpospolitej, za Dolinę Wisły. Stoimy teraz zresztą, tak żeby się państwo wiedzieli, stoimy z widokiem na Zamek Królewski i na przejście najwęższym gorsecie Wisły przez Wisłę na wschód, z widokiem na Pragę i dokładnie na wschód, na Terespol i Brześć, tak? 192 km z tego miejsca jest granica białoruska. Być może granica Wielkiego Imperium Eurazji, tak? Sojuszu rosyjsko-chińskiego w razie gdyby przyszło na trochę bardziej ostre i my jesteśmy wysuniętą kasztelanią, tak? Wysuniętym posterunkiem tego świata, do którego chcieliśmy zawsze aspirować. No i chyba potrzebujemy armii nowego wzoru, chociażby żeby społeczeństwo uwierzyło, że możemy coś sobie poradzić. Izrael ma mniejsze PKB niż Polska. Znacznie. Wydaje więcej, ale nie tak znacząco więcej i ma znacznie lepsze wojsko. Izrael wydaje naprawdę, ma system cały wojskowy. Izrael wydaje mniej niż Kanada. Co wiemy o wojsku kanadyjskim? Izrael wydaje znacznie mniej niż Australia. Co wiemy o wojsku australijskim? Izrael wydaje trzykrotnie mniej niż Arabia Saudyjska. Co możemy powiedzieć o znakomitości armii saudyjskiej? Także nie ilość pieniędzy decyduje, tylko jak się je wydaje i czy wiemy do czego, na jaką wojnę się szykujemy i wtedy możemy osiągać naprawdę niesamowite rzeczy.
Czy takim wzorem, kiedy była przemyślana ta nowa strategia, czy wzorem była właśnie ta armia i system organizacyjny Izraela?
Po części nie da się, dlatego że oni mają inne wyzwania, nie mają przede wszystkim takiego przeciwnika jak my. Natomiast sztuka wojenna, która jest pokazywana, jak to wygląda, to znaczy jak się wojuje, żeby osiągać przewagi przy pomocy networku, całego systemu z efektorami, no widać, jak Izrael jest zorganizowany. Tak? To jest inna wojna niż robili w latach 80. w Libanie, czy nawet w latach 90. Bardzo się wiele zmieniło. Sztuka wojenna się znacząco zmieniła. Sztuka wojowania. Inne rzeczy decydują o przewadze. Musimy odejść od dwudziestowiecznego takiego myślenia o tym typu druga wojna światowa, bo za dużo jest w polskiej debacie tego rodzaju rozumowania. Też za dużo jest w polskiej debacie zastanawiania się technicznymi rozwiązaniami, jakimiś technikaliami. Nie tak się to robi, tak? Zupełnie.
A powiedzieliśmy o Afganistanie, o Australii, czyli widać, że w Białym Domu jest ta koncepcja, że Biały Dom intelektualnie i strategicznie żyje.
No pewnie, że Waszyngton dalej myśli i coraz bardziej jest gotowy na konfrontację, także jak najbardziej Waszyngton żyje, myśli. A to, jaki jest prezydent, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, panie redaktorze. Biden, Trump, czy to duża zmiana? Chyba jednak nie tak bardzo, nie?
Chyba bardzo.
Nie sądzę. Z punktu widzenia realizacji interesów amerykańskich siły strukturalne decydują o tym. Biden inaczej próbował rozłożyć akcenty z Europą. No i co, jak się skończyło?
Jak?
No tak, że Francuzi tak są pogniewani i obrażeni. Gdyby był Trump w Białym Domu i im to zrobił, to przecież było, to dopiero by było. Tylko by to utożsamiano z Trumpem, a nie ze strukturalnymi siłami polityki amerykańskiej. A jak jest Biden, no to się doszukujemy już strukturalnych sił. Nie, one zawsze były.
Ciąg dalszy rozmowy z doktorem Jackiem Bartosiakiem, Strategy and Future, na pewno nastąpi. A teraz chciałbym panu przedstawić kolejnego gościa. Jan Śpiewak, Jacek Bartosiak. Nie wiem, czy panowie się znali, czy teraz to jest ten moment, kiedy panowie się...
Nie, nigdy nie miałem okazji poznać.
A pan też musi...
Tak, mi się wydawało, że gdzieś mogliśmy się przeciąć, ale chyba może tylko z tak zwanej telewizji.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam na kawę do naszej siedziby, bo jesteśmy pod naszą siedzibą, czyli pod balkonem. Długopis proszę zachować, to jest długopis Radia Wnet na pamiątkę naszej rozmowy.
Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję za rozmowę. Miłego dnia.
A to była rozmowa w drodze i wędrujemy dalej. Jan Śpiewak z doktorem Jackiem Bartosiakiem rozmawiałem jeszcze raz mi powiedz, armia...
Armii nowego wzoru, proszę zapamiętać, panie redaktorze.
Armia, o armii nowego wzoru.